Gościem Poranka Wnet Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Halo, halo. Czy się słyszymy, albo się nie słyszymy?
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Słyszymy się. To jest dobra informacja.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Teraz się słyszymy, wszystko jest dobrze.
I ja pana słyszę.
A ja pana posła również. Europejska Frakcja Konserwatystów i Reformatorów. Panie pośle, czy w tym roku będzie w Polsce węgiel? No, pytanie takie, że aż zapadła cisza, jakiś jest kłopot.
No, węgiel oczywiście w Polsce jest, bo sporo go Halo, halo?
Słyszymy się. Jest,
dzień dobry.
Jest dużo opóźnienie.
Dzień dobry, dzień dobry.
Jest duże opóźnienie, dlatego będziemy mieli chwilę ciszy, ale w takim wypadku proszę o odpowiedź na pytanie na temat węgla, bo to jest coś, co będzie za chwilę, albo już jest tematem numer jeden.
Panie redaktorze, no my wydobywamy sporo węgla, ale oczywiście wydobywamy go mniej niż zużywamy. W związku z tym konieczny jest import. Zakładam, że do tego sezonu grzewczego, jesienno-zimowego, ten import będzie na tyle wystarczający, żeby to zobowiązanie, które zaciągnęliśmy publicznie, że będziemy dostarczać przynajmniej część węgla po cenach poniżej 1000 zł, zostanie do końca wypełnione. No rzeczywiście problemem jest fakt, że zdecydowaliśmy się na embargo trochę nawet wcześniej niż prowadziła je na rosyjski węgiel, niż prowadziła je Unia Europejska. A stamtąd właśnie na potrzeby bytowe importowaliśmy, no według różnych szacunków, ale około 8-10 milionów ton rocznie. No i tego węgla wyraźnie brakuje, w związku z tym ten import z Rosji musimy zastąpić importem z bardziej odległych krajów. No a to wymaga zdecydowanie więcej czasu, no ale zakładam, że jeszcze raz to powtórzę, że na jesień i zimę ten węgiel w dostatecznej ilości do polskich domów trafi.
Panie pośle, a już są kłopoty? Jest ten program rządowy dopłat do cen węgla na skupach. Kłopot w tym, żeby utrzymać cenę 5000 zł i było to opłacalne dla osób, które handlują węglem. Trzeba byłoby dopłacać nie 1000, jak chce rząd, ale 2000 zł, bo tyle kosztuje obecnie węgiel na giełdach. Wszystko zaczyna drożeć, panie pośle.
Znaczy, panie redaktorze, tu mamy dwie jakby różne sytuacje. Polskie kopalnie, które sprzedają węgiel właśnie odbiorcom bezpośrednio, taką cenę, że tak się wyrażę, honorują i tę dopłatę, którą rząd wprowadził. Natomiast rzeczywiście no, ci, którzy, że tak się wyrażę, funkcjonują na rynku, mają te składy opałowe, no korzystając z okazji, chcą zarobić i trudno się dziwić, no bo to jest sytuacja rynkowa. Jeżeli mamy duży popyt, a niewystarczającą podaż, to w oczywisty sposób cena rośnie i tutaj nic nie zmienimy. Natomiast jak rozumiem, spółki Skarbu Państwa, które zostały zobowiązane do importu węgla, jeżeli ten import zrealizują, no to to, co jest zawarte w ustawie, będą konsekwentnie realizowały. To nie jest tak, że tego węgla w tej cenie w ogóle nie ma. Jeszcze raz powtórzę, tego rodzaju sprzedaż jest realizowana na przykład przez Polską Grupę Górniczą. No ale w oczywisty sposób nie jest ona w stanie sprostać całemu popytowi, więc potrzebny jest także import i zakładam, że do jesieni, a więc wtedy, kiedy tego węgla potrzeba więcej, ten węgiel w domach się znajdzie.
A jak to wygląda na arenie europejskiej, na ile w Unii Europejskiej, chociażby w Niemczech już w tej chwili jest pewne, że tej zimy będziemy mieli znaczący, po pierwsze, wzrost cen, ale też znaczące obniżenie dostaw energii, węgla, gazu. W Niemczech mówi się już o planowym obniżeniu temperatury w mieszkaniach do 17 stopni w nocy.
rzeczywiście polityka Niemiec jest tutaj zadziwiająca. Niemcy z jednej strony już doskonale wiedzą, że Rosja stosuje gaz jako broń polityczną. No i właśnie drżą, czy po 20 lipca gaz Nord Streamem 1 będzie do nich płynął. I robią wszystko, żeby się tak stało. To jest między innymi ta sprawa tej turbiny z Kanady i złamania wręcz unijnego embarga, czy obejścia tego embarga. A z drugiej strony podjęli jakiś czas temu decyzję polityczną o wygaszeniu elektrowni atomowych, które jeszcze trzy ciągle pracują, ale ta decyzja nie została cofnięta. I mówiąc szczerze, tak na logikę, to ja kompletnie tego rządu nie rozumiem. No oczywiście zdaję sobie sprawę, że społeczeństwo niemieckie jest pacyfistyczne i w związku z tym ta decyzja o odejściu od energii nuklearnej kiedyś została podjęta i Niemcy konsekwentnie ją realizują, ale w sytuacji takiej zupełnego dramatu, który szykuje się na niemieckim rynku, podtrzymywanie tej decyzji jest jakąś próbą sprowadzenia na siebie katastrofy wielkich rozmiarów. Mówiąc szczerze, kompletnie tego nie rozumiem. No a mówiąc już tak wprost i nie za długo, to właśnie tej jesieni i tej zimy Niemcy odczują na własnej skórze sukcesy 16 lat rządów Angeli Merkel.
A jakie to będzie miało przełożenie na politykę klimatyczną Unii Europejskiej, zdaniem pana posła? Czy na przykład dojdzie do tego, że będzie zweryfikowana polityka węglowa?
No właśnie, panie redaktorze, będziemy obserwatorami. Będziemy obserwatorami tego już w tym tygodniu. Zbiera się Rada Unii Europejskiej do spraw energii. Przeciekł do mediów już ten projekt komunikatu z tych obrad. Wygląda na to, że będzie próba solidarnościowego wspomagania Niemiec w tej trudnej sytuacji, ale jeszcze raz powtórzę, kompletnie nie rozumiem decyzji wewnętrznych niemieckich, że zdając sobie sprawę z powagi sytuacji na swoim rynku energii, podtrzymują decyzję zaprzestania pracy przez trzy jeszcze pracujące elektrownie atomowe. Co więcej, jak się dowiadujemy, rząd po prostu oszukuje społeczeństwo, twierdząc, że te elektrownie muszą przestać pracować, ponieważ nie zapewnione zostały dostawy paliwa jądrowego do tych elektrowni. Otóż w mediach niemieckich pojawiły się informacje, że to oczywista nieprawda, że zarządzający tymi elektrowniami już jakiś czas temu przedstawili niemieckiemu rządowi propozycję, że to paliwo jednak będzie. A mimo tego taka decyzja jest podtrzymywana. To jest proszenie się samemu o kłopoty. I mówiąc szczerze, na poziomie ministrów do spraw energii nigdy nie zgodziłbym się na zapisy w jakimkolwiek komunikacie unijnym, że mamy pomagać Niemcom w sytuacji, kiedy oni, posługując się tym polskim przysłowiem, na złość mamie, chcą odmrozić sobie uszy. Jeżeli chcą je sobie odmrozić, to niech to robią na własny koszt.
A z drugiej strony pan poseł jest ekonomistą. Jeżeli padnie niemiecka gospodarka, to i Polska odczuje kłopoty. Tutaj mamy zapowiedź 12% spadku PKB dla Niemiec przy takim najbardziej radykalnej wersji kryzysu energetycznego i braku dostaw gazu. Czyli tam będzie taka depresja, to i w Polsce nie będzie za wesoło.
Panie redaktorze, ja zakładam, że przemysłowcy niemieccy są na tyle silną grupą, że nie pozwolą na to, żeby rząd doprowadził do takich absurdalnych decyzji. I mam nadzieję, że jednak Niemcy nie są samobójcami na oczach Europy i świata. Tego samobójstwa nie będą popełniać. Moim zdaniem mają jeszcze pole manewru. I w związku z tym nie powinni za wszelką cenę udowadniać, że w tym roku odejdą od energii atomowej. Rzeczywiście ma pan rację, polska gospodarka jest w sporej mierze uzależniona od eksportu do Niemiec. I gdyby tam doszło do jakiejś poważnej recesji, to rykoszetem oczywiście uderzy to w naszą gospodarkę, ale jeszcze raz powtórzę. Zakładam, że w Niemczech są wewnętrzne siły, też szczególnie gospodarcze, nastawione na eksport, które nie pozwolą się zamordować. I miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie.
Panie pośle, a jak przy telefonie Zbigniew Kuźmiuk, a jak obecna sytuacja wpłynie na politykę w rolnictwie? Jest cała polityka unijna od pola do stołu, tak to się tłumaczy na język polski, w innych językach europejskich różnie się to tłumaczy, ale ten program jednak zakładał pewną redukcję produkcji rolnej, zakładał jej wyższą jakość, a tym samym wyższą cenę. Wydaje się, teraz może być kłopot, żeby w ogóle utrzymać produkcję żywnościową, żeby ta żywność też nie drożała równie dynamicznie jak gaz czy węgiel.
Panie redaktorze, szczęśliwie jest tak, że polski plan strategiczny, który właśnie jest już finalizowany, uzgodniony przez polski rząd i przedstawiony w Brukseli, akurat ma tę optymistyczną część, że stawia na odnowę produkcji zwierzęcej w gospodarstwach małych i średnich. I na to chcemy przeznaczyć przez 5 najbliższych lat, od 1 stycznia 2023 roku, aż około 15 miliardów złotych. Więc akurat w Polsce dla rolników tych drobnych i średnich idą lepsze czasy. Miejmy nadzieję, że te dodatkowe środki zachęcą wielu z nich do odnowienia, czyli do wznowienia produkcji zwierzęcej, bo rzeczywiście przez wiele lat te gospodarstwa mniejsze z produkcji zwierzęcej rezygnowały, natomiast w ich miejsce wchodziły te wielkie farmy przemysłowe. I to one zajmowały się tą produkcją. Ja oczywiście nic przeciwko farmom przemysłowym nie mam nic. Funkcjonują na rynku, dają sobie radę i pewnie będzie tak w przyszłości. Ale odbudowa produkcji zwierzęcej w gospodarstwach mniejszych powinna zwiększyć w Polsce produkcję zwierzęcą, a nie zmniejszyć.
No, z drugiej strony mamy przykład Niderlandów. Tam z tą produkcją zwierzęcą czy hodowlą się walczy. Rząd Holandii między innymi nie tylko chce uwolnić ziemię pod inwestycje, nawet się mówi o wywłaszczeniach, ale chce przede wszystkim ograniczyć pogłowie trzody chlewnej czy bydła, tak żeby to rolnictwo było mniej intensywne, więc widać, że w Unii Europejskiej są i takie zakusy.
Tak, to prawda. No, rzeczywiście z intensywną produkcją Holandia czy Dania ma ogromny problem. Teraz próbuje się dokonać swoistej wolty. Proponuje się rolnikom właśnie zmniejszenie tej intensywności przez lata. Te programy były nastawione na to, żeby odbywała się koncentracja tej produkcji, poprawa jej zdecydowanej wydajności. No i doprowadzono do tego, że rzeczywiście w porównaniu z Polską Holandia ma kilkakrotnie więcej sztuk bydła na 100 hektarów. Podobnie jest z trzodą chlewną. I to są produkcje niezwykle uciążliwe dla środowiska. W Polsce takich problemów szczęśliwie nie ma, więc problemy holenderskiego rolnictwa czy duńskiego są dosyć specyficzne i obydwa te kraje będą musiały sobie z tym poradzić. Natomiast to, co się dzieje w Holandii, rzeczywiście moim zdaniem to jest jednak działania rządu niekonsultowane z rolnikami. Absolutnie są nie do przyjęcia. To powoduje, że ludzie właśnie wyjeżdżają na drogi. Mamy te drastyczne bardzo obrazki reakcji sił porządkowych. No tak nie powinno być w demokratycznym kraju, mówiąc szczerze. Pan Timmermans, który uczy innych demokracji, a teraz właśnie zajmuje się Zielonym Ładem, w związku z tymi obrazkami powinien spalić się ze wstydu, a mówiąc tak zupełnie poważnie, powinien się podać do dymisji, bo reprezentuje kraj, który rzeczywiście w stosunku do różnych grup społecznych zachowuje się strasznie, nie do przyjęcia. Mówiąc szczerze, nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce mogło dochodzić do takich reakcji sił porządkowych w odniesieniu do jakiejkolwiek grupy społecznej. Czy zgłaszałaby postulaty racjonalne, czy nieracjonalne. To jest w demokratycznym kraju nie do przyjęcia.
To panie pośle, jeszcze na koniec trochę polityki unijnej. Zbigniew Kośmiuk, gościem Radia Wnet. Pojawiają się cały czas wątpliwości, że mimo pewnego kompromisu, mimo pewnego porozumienia i tak nie będzie pieniędzy z Unii Europejskiej, że zwłaszcza z Krajowego Planu Odbudowy, że tutaj już pojawiały się głosy ze strony urzędników brukselskich, że polskie działania polskiego rządu nie są na tyle daleko idące, jak chciałaby Bruksela. Czy w ogóle zobaczymy pieniądze z Unii Europejskiej? Pojawiały się głosy, że w zasadzie możemy już o tych funduszach zapomnieć, jakie jest zdanie pana posła.
Panie redaktorze, no ja ciągle zakładam, że to porozumienie, które zawarł polski rząd z Komisją Europejską, mam na myśli to porozumienie polityczne z ostatnich miesięcy, no obowiązuje obydwie strony. My to porozumienie wypełniamy treścią, że tak się wyrażę. Ustawa o Sądzie Najwyższym weszła w życie, Izba Dyscyplinarna przestała działać, jej miejsce powstała ta nowa, która była akceptowalna dla Komisji Europejskiej, za chwilę prezydent będzie powoływał do niej sędziów.
Czy może
więc
przestała być
ze wszystkich tych zobowiązań, które z tego porozumienia politycznego. No, jeszcze raz powtórzę, panie redaktorze, no to jest umowa polityczna pomiędzy polskim premierem, czy szerzej polskim rządem, a Komisją Europejską reprezentowaną przez jej przewodniczącą pani von der Leyen. I no jeżeli tego rodzaju porozumienia nie będą honorowane przez Komisję Europejską, no to Polska, pan premier, musi wyciągnąć z tego stosowne wnioski. Rozumiem, że w arsenale z kolei swoich kompetencji ma takie posunięcia, które będą bolały także Komisję Europejską.
O jakie to mogą być posunięcia? Co pan poseł ma na myśli?
No na przykład weta w określonych sprawach podatkowych, na które bardzo zależy komisji, między innymi związanych z tym pakietem Fit for 55.
I tutaj będziemy wetować i mieć taktykę pustego krzesła. Kiedyś w zupełnie innych warunkach, w zupełnie innej skali integracji generał de Gaulle miał taki pomysł na działanie. Jeszcze potem Margaret Thatcher, ale to były trochę inne czasy. Czy teraz przy tak daleko idącej integracji europejskiej tego typu działania jak weta mogą rzeczywiście coś przynieść, jakieś korzyści dla polskiej dyplomacji w Unii?
Moim zdaniem, no to zawsze weto, wie pan, jest swoistą bronią atomową, no ale jeżeli kolejne porozumienie o charakterze politycznym pomiędzy Polską i Komisją Europejską byłoby tak ostentacyjnie złamane, no to moim zdaniem Polska nie ma innego wyjścia. To oczywiście nie chodzi o puste krzesło. Wtedy ono rzeczywiście miało wymiar więcej niż symboliczny, tylko chodzi o podejmowanie takich decyzji, które rzeczywiście sprowadzą na Komisję Europejską i jej plany bardzo duże kłopoty. I myślę, że powoli zbliżamy się do takiego momentu, że tej broni Polska będzie musiała użyć, jeżeli rzeczywiście Komisja Europejska tak ostentacyjnie będzie lekceważyła porozumienia, które przecież sama zawarła.
Powiedział Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.